magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. W niedzielę rozpoczynającą nowy rok liturgiczny zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach rekolekcji adwentowych, które dla słuchaczy Radia Watykańskiego poprowadzi ksiądz Waldemar Turek z Watykanu. W dalszej części programu z Krzysztofem Bramorskim, organizatorem pielgrzymki chorych dzieci z Wrocławia, które spotkały się wczoraj w Watykanie z Ojcem Świętym, będzie rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Na zakończenie przedstawimy papieskie intencje na grudzień. Zapraszam na nasz magazyn.
Adwent kojarzy się niektórym ze mszami świętymi zwanymi roratami, odprawianymi w szczególnym kontekście grudniowych poranków. Innym z tęsknotą i wyczekiwaniem, jakie towarzyszą temu okresowi. Jeszcze innym z pośpiechem, trochę nerwowym, żeby zdążyć ze wszystkimi przygotowaniami na Boże Narodzenie. Pewnie każdy z nas odnajduje w jakiejś mierze samego siebie w tych skojarzeniach, ale nie do końca, bo każdy trochę inaczej wspomina i przeżywa ten rozpoczynający się dzisiaj okres liturgiczny. Do nas wszystkich Bóg zwraca się w pierwszą niedzielę Adwentu słowami proroka Izajasza, świętego Pawła Apostoła, a przede wszystkim swojego umiłowanego Syna. Prawie spontanicznie odczytujemy w tych słowach zaproszenie do wyjścia na różne sposoby naprzeciw nadchodzącemu Panu. Już w antyfonie na rozpoczęcie liturgii mszalnej czytamy: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Tobie ufam, Boże. Niech zawód mnie nie spotka. Prorok Izajasz zachęca: chodźcie, wstąpmy na górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Apostoł narodów w swojej zachęcie jest jeszcze bardziej konkretny. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Najbardziej jednak przemawiają do nas słowa Zbawiciela, w których dostrzegamy istotę Adwentu. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Bądźcie gotowi. Czuwajcie. Różnie można to zasadnicze dla Adwentu słowo wyjaśniać. Czuwać to znaczy nie dać się porwać szybkiemu nurtowi współczesnego świata, ani ulegać tendencji szukania i eksponowania za wszelką cenę zła czy pokazywania palcem innych. Czuwać znaczy szukać tego, co jest rzeczywiście ważne dla naszego życia, powołania, powierzonego nam zadania. Czuwać to odpowiadać na delikatny głos nadchodzącego Pana, który przemawia do naszego serca w ciszy i skupieniu. To pamiętać o tym, że nasze życie jest utkane z wielu oczekiwań i że jest wśród nich to najważniejsze – oczekiwanie na Boga. Czy nie zapominamy, że w codziennym zmaganiu się z pośpiechem, zniechęceniem i powierzchownością Bóg cały czas przychodzi, aby nam pomóc, byśmy mogli wypłynąć na głębię? We'll be right back.
teraz powrócimy do wczorajszej papieskiej audiencji dla chorych dzieci z Wrocławia. Z Krzysztofem Bramorskim, organizatorem pielgrzymki, rozmawia ksiądz Tadeusz Cieślak.
Moim gościem jest pan mecenas Krzysztof Bramorski, organizator bardzo szczególnej pielgrzymki do Wiecznego Miasta.
Szczęść Boże. Ta grupa ciężko chorych dzieci, dzieci chorych na nowotwory, dzieci chorych na białaczki. Grupa 26 dzieci w bardzo różnym wieku, pomiędzy 3 a 18 lat, ze swoimi opiekunami, z kilkoma lekarzami.
Rozumiem, że nie jest to inicjatywa jednorazowa, to jest już jakaś tradycja.
To jest już czwarta wizyta tak naprawdę, czwarte spotkanie z papieżem, pierwsze z Janem Pawłem II. Co ciekawe, duże, długie, serdeczne spotkanie odbyło się dokładnie 9 lat wcześniej, 30 listopada 2004 roku. Potem dzieci miały okazję spotkać się z Benedyktem XVI w Łagiewnikach podczas pielgrzymki papieża do Polski. Brały też udział w beatyfikacji Jana Pawła II. No i teraz spotykają się z Franciszkiem.
Jaka jest specyfika zarówno organizacji, jak i samej pielgrzymki?
To są bardzo trudne spotkania, bardzo radosne z jednej strony, ale też bardzo trudne. Zaczyna się oczywiście od tego, że wszystkie dzieci chcą jechać, nie wszystkie mogą. To jest zawsze decyzja, która jest podejmowana praktycznie w ostatnim dniu. Kto ze względu na stan zdrowia może pojechać, kto może ten trud na siebie wziąć, bo to jednak jest rzeczywiście długa podróż. Podróż, która musi się odbyć autokarem, bo zawsze trzeba być gotowym na reakcję medyczną również. Zawsze są bardzo radosne przygotowania. Dzieci przygotowują dla papieża prezenty. Ostatnio była to na przykład z masy solnej zrobiona szopka krakowska.
Tym razem co jest?
Piękny portret świętego Franciszka, który został techniką kolażu przez dzieci wykonany.
Mówiliśmy o specyfice takiej organizacyjnej. A jakie są reakcje dzieci? Jak one przeżywają?
Dzieci sobie zdają sprawę, że jest to bardzo szczególne spotkanie. Jadą na takie spotkanie z ogromną nadzieją. Tak było przeżywane każde spotkanie, chociaż na pewno w sposób bardzo szczególny spotkanie z Janem Pawłem II. Wtedy chore dzieci spotkały się z bardzo już chorym papieżem, który mimo to poświęcił im bardzo dużo czasu. Z każdym się spotkał, z każdym zamienił kilka słów. Każde mogło powiedzieć i dzieci mówią o swoich obawach, o swoich lękach, o swoich nadziejach. To jest bardzo charakterystyczne, że nawet małe dzieci, oczywiście nie kilkuletnie, ale te, które już mają 8, 9, 10 lat, są bardzo wcześnie dojrzałe, potrafią w związku z tym, przez co przechodzą, w bardzo dojrzały sposób mówić o swoim cierpieniu, także o swoich oczekiwaniach, o tym, że one jednak liczą na to, że będą normalnie funkcjonować, że będą normalnie żyć i przyjeżdżają do papieża po błogosławieństwo, po pociechę i z ogromną nadzieją.
Czyli można powiedzieć, jest to element też jakiejś terapii tylko.
Tak, ja z ogromną uwagą słucham lekarzy, którzy mówią o takim bardzo pozytywnym wpływie tych spotkań na leczenie dzieci. Taki impuls radości, taki impuls nadziei bardzo pomaga, daje jakieś takie siły do walki z chorobą i naprawdę z tego, co mówią lekarze, daje się zauważyć, że one się czują lepiej, oczywiście. Nastawienie jest bardzo istotne. Zastrzyk nadziei bardzo pomaga w tym, żeby inaczej podchodzić do walki z tą ciężką chorobą.
Jeśli już mówimy o leczeniu, o cierpieniu, o nadziei, to nie możemy uciec od tego elementu religijnego nadziei. Jak taki młody człowiek, dziecko przeżywa taką, można powiedzieć, bliskość śmierci, taką obecność praktycznie namacalną niebezpieczeństwa, utratę życia?
To są bardzo trudne sytuacje, każda z nich jest indywidualna. Ja mogę powiedzieć o jednym takim przypadku, który mnie dotknął osobiście, właśnie zresztą w związku z jedną z pielgrzymek, a z tamtą pielgrzymką 9 lat temu, kiedy jeden z uczestników, kilkunastoletni wtedy chłopiec, czekając na audiencję, widząc mnie rozmawiającego z gwardzistą, mówię, o pan to ma dobrze, jeździ pan, rozmawia pan swobodnie w jednym, w drugim języku. Ja mówię, słuchaj, no możesz się nauczyć języka, żaden problem. On wtedy tak się na mnie patrzy i mówi, a czy w ciągu roku można się nauczyć języka? No oczywiście, tak, bo po roku będziesz mówił. Coś mnie tknęło, pytam lekarza, mówię, dlaczego? On się mnie pyta akurat o ten rok i odpowiedź lekarza mną wtedy wstrząsnęła, bo lekarz powiedział, on wie, że on za rok nie będzie żył. I teraz to nastawienie, kiedy młody chłopak mówi, ja się chcę nauczyć języka w czasie tego roku, on przecież mógłby się odwrócić tyłem do świata i powiedzieć, mi już nic nie zostało, ja nic nie chcę, tak, współczujcie mi, bo ja za chwilę umrę. A jednak nie. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że chłopak do dzisiaj żyje.
Dzieci przywożą papieżowi portret świętego Franciszka. To jest właśnie ten element nadziei, ale też element jakiejś wiary żywej w nich.
Oczywiście i ten element religijny jest tutaj bardzo obecny. Zresztą dzieci spotykają się co sobotę w klinice na mszę, którą odprawia kapela. To jest też stały element ich życia, tych, którzy akurat w klinice są. Są też oczywiście dzieci przy białaczkach, to jest ich na szczęście stosunkowo mało i coraz mniej, bo powyleczalność tych białaczek dochodzi do 80%, przekracza 80%, no ale są inne formy nowotworów, które zbierają bardziej tragiczne żniwo. Są też bardzo takie trudne momenty, kiedy te dzieci odchodzą, kiedy przychodząc do kliniki nie widzi się którejś twarzy. I tutaj ten element nadziei płynącej z wiary jest bardzo istotny. Chyba dzieciom, ja mam też kontakt z hospicjum dziecięcym, więc widzę tam już te takie bezpośrednie zetknięcie z bliskością śmierci. Bardzo często te dzieci patrzą na ten moment końca z takim spokojem, którego być może świadomość dorosłego nie dopuszcza. To one mówią, pytają na przykład, a jak jest u Pana Boga, a jak tam będzie, a czy tam będzie to, czy tam będzie tamto. I to nie wynika z braku dojrzałości, to nie wynika z braku świadomości, to chyba wynika z takiej dziecięcej ufności, że po drugiej stronie jest coś, co na nas czeka i na co my się po prostu przygotowujemy.
Czy w ten sposób też przeżywają śmierć na przykład swoich kolegów, swoich przyjaciół, rówieśników?
Takie momenty są, natomiast paradoksalnie chyba łatwiej przygotować się na własne odchodzenie, niż pogodzić się z tym, że brakuje kogoś kochanego, kogoś, do kogo się właśnie przyzwyczaiło, czy z kim się zaprzyjaźniło. Widzę, że ta żałoba po bliskiej osobie, która odeszła, jest jakby znów paradoksalnie trudniejsza niż własne przygotowanie czasami. Zresztą oczywiście tu nie można generalizować. Tu są jakby bardzo indywidualne przypadki. Wiele też zależy oczywiście od sposobu towarzyszenia przez rodziców, przez rodzinę takiemu dziecku. I na pewno w momencie, kiedy ono jest otoczone miłością, kiedy ono nie jest samo, to jest zupełnie inny proces. To się zresztą najczęściej zdarza, że właśnie tutaj się to dzieje wszystko w otoczeniu rodziny. I to jest taką różnicą w stosunku do odchodzenia ludzi starszych, którzy często są pozostawieni sami sobie właśnie z tym lękiem, właśnie z tą obawą w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, czy nawet dniach, czy godzinach.
Co nam dorosłym może powiedzieć takie cierpienie tych dzieci i też ich takie ufne trwanie?
Ja myślę, że przede wszystkim pierwszym takim przesłaniem to jest konfrontacja z tym cierpieniem. Cierpienie dziecka i to cierpienie takie będące zagrożeniem życia nam najczęściej kojarzy się z ogromną niesprawiedliwością, no bo przecież to dziecko ma przed sobą całe życie, więc dlaczego to spotyka je? Jak mówię, na szczęście bardzo wiele dzieci pokonuje chorobę, wychodzi z tego, ale zostaje to doświadczenie, które każe spojrzeć na rzeczy, które są naprawdę ważne. Następuje po prostu chyba bardzo wczesne, właściwe uhierarchizowanie pewnych wartości. Ja przypominam sobie dziewczynkę, która w szpitalu spędziła lata całe. Ona była bardzo chora na kilka takich połączonych jakby schorzeń, łącznie z tymi chorobami nowotworowymi. Ona zmarła niedawno, chyba w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam. U niej na przestrzeni tych lat można było obserwować właśnie takie dochodzenie do tego, co jest ważne i sposób, w jaki ona poprowadzała też inne dzieci tą rzeczywistość szpitalną. Więc to jest jakby to pierwsze przesłanie. I chyba najważniejsze, że potrafimy jakby spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na swoje wartości, a patrząc na dzieci, które mimo swojego bardzo trudnego położenia z taką ufnością i nadzieją jadą, chcą być tutaj, chcą być również u grobu Jana Pawła II, bo to jest też bardzo istotny element tego spotkania. Część dzieci zna z opowiadań pielgrzymki do Jana Pawła II. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest w tej chwili w grupie ktoś, kto na przykład z powodów znowu jedzie po tych 9 latach po raz kolejny do Rzymu. Być może jest taka sytuacja, bo jest też kilka dzieci mających 16, 17, 18 lat. Czyli jest tutaj bardzo istotny ten element modlitwy i nadziei. Myślę, że nie wahajmy się powiedzieć, że również nadziei na cud w niektórych wypadkach i te dzieci po to również tutaj przyjeżdżają.
Trudno mi to pytanie zadać, ale w chwili, kiedy w Belgii legalizuje się eutanazję dzieci, właśnie takich nieuleczalnie chorych. Jak odpowiedzieć takim ustawodawcom i ich zwolennikom?
Tu mi się włącza już trochę inny punkt widzenia, bo ja jako prawnik zawodowo zajmuję się również troszeczkę etyką prawa. Ale nie chcąc wchodzić tutaj w takie wywody, ja myślę, że eutanazja ludzi dorosłych jest wystarczająco trudnym problemem. Natomiast każdemu, kto nosi się z myślą pozwolenia dzieciom, ludziom, nastolatkom, na to, żeby decydować o swoim życiu i śmierci, zalecałbym właśnie spotkanie z takimi dziećmi, którzy pomimo świadomości swojej czasem beznadziejnej sytuacji z nadzieją patrzą w przyszłość i absolutnie nie pojawia się w nich myśl o tym, żeby to życie zakończyć. Poza tym mamy jakby zupełnie inny problem w tej chwili. Papieże bardzo często wypowiadali się na przykład w kontekście transplantacji organów, które Kościół zaaprobował bardzo wcześnie przecież, również na temat kryteriów śmierci. Czyli dochodzimy do kolejnego problemu. Myśl o eutanazji pojawia się najczęściej w momencie, kiedy ktoś z zewnątrz próbuje oceniać sytuację zdrowotną drugiego człowieka jako beznadziejną. Odsyłam w tym momencie do dyskusji na temat rewizji drugiej już zresztą harvardzkich kryteriów śmierci, czyli możliwości decydowania o tym, od kogo można pobrać organy. Jeżeli dzisiaj zaczynamy dyskutować o tym, czy osoby do tej pory w zasadzie bezwzględnie uznawane za martwe, że jednak mamy wątpliwości co do tego, czy one naprawdę są martwe, to dlaczego chcemy iść dalej i u osób żyjących, a tylko z jakichś powodów dochodzących do przekonania o beznadziejności swojej sytuacji, o braku sensu życia czasami, bo kwestia eutanazji osób niepełnoletnich do takiej klasycznej śmierci na życzenie już jest bardzo mały krok. A myślę, że nikt nie ma prawa na ten temat podejmować jakiejkolwiek decyzji, nawet osoba, której to dotyczy.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był Krzysztof Bramorski, organizator pielgrzymki dzieci chorych na choroby nowotworowe do Ojca Świętego.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to, aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę. Ich sytuacja nieraz powracała w wypowiedziach papieży. Franciszek mówił o niej przed modlitwą maryjną Regina Celli 5 maja. We Włoszech obchodzi się wtedy dzień uwrażliwiania na problem przemocy wobec dzieci. Daje mi to okazję, by zwrócić myśl ku tym wszystkim, którzy ucierpieli i cierpią z powodu nadużyć. Chciałbym ich zapewnić, że są oni obecni w mojej modlitwie. Chciałbym także z mocą stwierdzić, że wszyscy wyraźnie i odważnie powinniśmy się zaangażować, aby każda ludzka osoba, szczególnie dzieci, które stanowią grupę najbardziej bezbronną, była zawsze broniona i otaczana troską. Papież poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W grudniu mamy się modlić, aby chrześcijanie oświeceni światłem wcielonego słowa przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela. Na audiencji ogólnej 20 grudnia 2006 roku Benedykt XVI postawił pytanie: czy ludzkość naszych czasów czeka jeszcze na Zbawiciela?
Odnosi się wrażenie, że w przypadku wielu ludzi Bóg jest poza sferą zainteresowań. Pozornie Go nie potrzebują, żyją tak, jakby nie istniał, a nawet gorzej, jakby był przeszkodą, którą należy usunąć, aby zrealizować samych siebie. Również niektórzy z wierzących, jesteśmy tego pewni, ulegają pociągającym iluzjom i dają się zwieść prowadzącym na manowce doktrynom, które wskazują rzekomo najkrótszą drogę do osiągnięcia szczęścia. A przecież mimo swoich sprzeczności, problemów i dramatów, a może właśnie ze względu na nie, ludzkość poszukuje dziś drogi odnowy, zbawienia. Szuka kogoś, kto zbawi i oczekuje, niekiedy nieświadomie, na przyjście Zbawiciela, który odnawia świat i nasze życie, na przyjście Chrystusa, jedynego prawdziwego odkupiciela człowieka, całego człowieka. Zadaniem nas, chrześcijan, jest szerzyć poprzez świadectwo życia prawdę Bożego Narodzenia, którą Chrystus przynosi każdemu człowiekowi dobrej woli. Przychodząc na świat w ubogiej szopce, Jezus przynosi wszystkim tę jedyną radość i ten jedyny pokój, które mogą zaspokoić oczekiwanie ludzkiej duszy.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.